Dzisiaj gościmy w Słubicach w siedzibie Fundacji Hospicyjnej Dajmy Nadzieję, a obok mnie założyciel fundacji, pan Adam Runiewicz. Założyciel, czyli człowiek, który jest w niej od samego początku, więcej powiem, no coś miał od początku w głowie, że taka instytucja, taka placówka w tym nadgranicznym mieście jest potrzebna, niezbędna.
Zgadza się. Jestem w zasadzie od samego początku, jestem twórcą, pomysłodawcą tej fundacji. Natomiast sama jej działalność, sama organizacja jest odpowiedzią na potrzeby tego, co się dzieje na naszym terenie. A mianowicie chodzi tutaj stricte o osoby chore, umierające, stojące u kresu życia.
No ale to właściwie, proszę wybaczyć, chociaż to jest tragizm sytuacji, tragizm indywidualny każdej rodziny, każdej osoby, to przecież są to wydarzenia, które trafiają się praktycznie wszystkim. Dlaczego akurat uznał pan, że ten fragment działalności musi tak zająć pańską głowę, pański czas i musi pan koniecznie zarazić innych taką tematyką, powiedzmy szczerze, niełatwą?
Tu by można było troszeczkę powiedzieć o genezie tej potrzeby, która się we mnie zrodziła przed ponad już 7 laty, bo można by było sięgnąć do roku 2009. Ale ja myślę, że to jest troszeczkę za wcześnie. Niech to będzie troszeczkę owiane tajemnicą, którą chętnie odkryję, myślę, w niedalekiej przyszłości. Natomiast trzeba zdać sobie sprawę, że osób chorych będzie coraz więcej. Ja sam nie umiem wytłumaczyć, dlaczego się tym zajmuję. Wiele razy próbowałem odpowiedzieć sobie na te pytanie, zadać sobie pytanie, po co ja to robię, dlaczego się temu poświęcam. Próbowałem znaleźć odpowiedź, a może pójść w innym kierunku. Nie potrafię. Jakoś tak jestem skonstruowany, że los osób chorych jest mi, czy leży mi w sposób szczególny na sercu i w żaden sposób nie mogę się od tego uwolnić. Okazuje się, że przez ostatnie kilka lat poświęciłem temu większą część swojego życia. I myślę, że będę kontynuował to dalej. Bardzo chcę.
Mówi pan, pomagamy. To teraz spróbujmy opisać te formy pomocy osobom, które znalazły się w sytuacji niekiedy już bez wyjścia.
To się tak zdaje, że nie ma wyjścia. Ja, kiedy spotykam się z osobami chorymi, którym towarzyszy właśnie taka myśl, że to już koniec, że to już jest beznadzieja, staram się pokazać im, że w zasadzie taka droga, którą powinno się w tej chwili wdrożyć, jest dopiero początkiem. I tak naprawdę można bardzo, bardzo wiele przy chorym zrobić. Przede wszystkim dać tą nadzieję. To jest takie słowo, które jest też w nazwie fundacji, ale chodzi też i o to, ażeby w sposób bardzo konkretny pomóc. My wypożyczamy sprzęt rehabilitacyjny, prowadzimy szkolenia z zakresu opieki. Mamy, co jest też uważam dosyć dużą zasługą całego zespołu fundacji, nowy projekt, który jest skierowany właśnie do osób osieroconych, tych najmłodszych z terenu nie tylko już województwa, ale i całej Polski, tak zwanej Motylowej Akademii. Ja postrzegam hospicjum sprawy osób chorych jako pewną wielką całość. Nie skupiam się tylko i wyłącznie na tym człowieku, który jest w łóżku, który jest chory. To jest bardzo istotne, ale wokół osoby cierpiącej, wokół osoby chorej są też i członkowie rodziny. Niestety zdarza się tak, że i to ostatnio coraz częściej, że po odejściu najbliższego członka rodziny pozostają ci najmłodsi, to są dzieci. I moje doświadczenie z obecności przy chorych pokazuje, że tymi dziećmi, prosimy dać opiekuna, trzeba się też zająć. Ja zachęcam wszystkich też do zainteresowania się tym naszym programem Motylowej Akademii. To jest nowy projekt, nowy pomysł. Myślę, że niedługo będziemy mogli podzielić się z coraz większą liczbą osób zainteresowanych. Jeszcze w poniedziałek, to jest kilka dni temu, spotkaliśmy się też w hospicjum w Zielonej Górze, gdzie panie nam opowiedziały, ile takich dzieci mają. Przesłaliśmy konkretne materiały. Myślę, że będą pierwsi podopieczni również z hospicjum zielonogórskiego włączeni do tej akademii. To jest program, który nie jest programem stricte stypendialnym, ale jest to projekt, który ma za cel przeprowadzić przez indywidualną ścieżkę rozwoju każdego tak zwanego motylowego podopiecznego. Dziecko, kiedy było jeszcze ze swoim opiekunem, miało jakiś cel. Tata albo mama pokazywali mu, co może osiągnąć, w którą stronę iść, pomagali. Byli jego takim naturalnym, życiowym suflerem. Przyszedł jednak moment, zdarza się tak w życiu, że zabraknie mamy albo taty. I to jest właśnie ta część tego życia, kiedy może zaistnieć w życiu dziecka fundacja hospicyjna, pomagając mu na nowo dostrzec ten cel i doprowadzić do niego. Dziecko samo wybiera, samo decyduje, czy chce się włączyć w taki program, czy nie, i czy chce się dalej rozwijać pod okiem tutorów, indywidualnych opiekunów proponowanych czy wykształconych przez fundację hospicyjną.
To jest ten najnowszy program, ale może pamięta pan ten pierwszy, ten, którym zaczynaliście swoją działalność. Pewnie podejrzewam, może jeszcze trochę nieporadnie, trochę bardziej z chęciami niż z możliwościami, ale to dało wam pewnie impuls do dalszej działalności.
O tak, to Fundacja Hospicyjna ma zaledwie 3 lata, ale od 7 lat jestem już w ruchu hospicyjnym i muszę tu wspomnieć o tym, że byłem współzałożycielem Stowarzyszenia Hospicjum Domowe Świętego Wincentego a Paulo w Słubicach i doskonale pamiętam nasze początki. No, nie było to łatwe. Stawialiśmy pierwsze kroki bardzo nieśmiało i nie wiedzieliśmy, jak w większości przypadków postępować. Kiedy już stworzyła się, pamiętam, grupa ludzi, nie było tak naprawdę sprzętu. Padło pytanie, to co teraz? Jak zagospodarować nasz czas? Jak sobie z tym wszystkim poradzić? A co będzie, jeśli ktoś pierwszy zadzwoni? No i ja pamiętam swoją pierwszą sytuację, swojego pierwszego podopiecznego. No był to dla mnie moment bardzo trudny, bo tak naprawdę stchórzyłem. Było to wezwanie do umierającej osoby, a ja nie poszedłem. Zrobił to ktoś inny za mnie. Nie miałem w sobie jeszcze wtedy na tyle sił, na tyle zdolności, umiejętności albo jeszcze czegoś wyjątkowego, czego mi brakowało i taki był mój pierwszy krok w ruchu hospicyjnym. Potem były akcje, potem były kampanie, które trwają do dzisiaj. Pierwszą taką akcją to było rozprowadzanie wykonane przez dzieci takich tulipanków z papieru. To jest akcja, która jest przeprowadzana w hospicjum domowym przez szereg już lat. I zawsze na pierwszy dzień wiosny przypada. Dzieci wtedy rozprowadzają w zamian za symboliczne datki czy dobrowolne datki na rzecz hospicjum domowego w Słubicach takie właśnie kwiatki. Później zrodziła się idea Pól Nadziei i już w tym roku chyba prowadzona jest czy kontynuowana jest tutaj na terenie Słubic 4. raz. To są 2 edycje. Kreatywność osób młodych jest bardzo wielka, więc można by było o kampaniach, o akcjach mówić bardzo dużo. Natomiast równolegle do akcyjności staraliśmy się, czy zabiegaliśmy o to, ażeby na tym terenie, na terenie miasta Słubice, powstało jeszcze jedno hospicjum. Mamy takie informacje, mamy takie doświadczenie, że potrzeba ta jest ogromna. I nie chciałbym dzisiaj tutaj wyprzedzać pewnych faktów, ale mogę powiedzieć jasno i śmiało, że zapaliło się światełko w tunelu.
Postawmy kropkę przy tym światełku, żeby, tak jak pan mówi, nie wyprzedzać faktów. Powiedzmy natomiast, bo o tym też trzeba powiedzieć, skąd są środki na tę działalność? Jak to jest właśnie w Fundacji Hospicyjnej Dajmy Nadzieję?
No jeśli bym teraz powiedział, że jakakolwiek organizacja, a więc także i my, nie mają trudności z gromadzeniem funduszy, czy w ogóle nie mają trudności w organizacji, to byłoby to nie do końca prawdą. Natomiast zawsze będę powtarzał to, i to jest dla mnie bardzo zasadnicze, że pieniądze, że środki są tylko skutkiem czy następstwem tego, co się robi. Więc jeśli się człowiek skupia przede wszystkim na tym, żeby pozyskać fundusze, to może się zatracić w tym, że nie skupi się na swojej pracy. I proszę mi wierzyć, choć nie mamy nie wiadomo jak wielkiego budżetu, to jednak on jest wystarczający na wszystko, co do tej pory przeprowadziliśmy. Mało tego. Okazuje się, że jeśli tego budżetu jest bardzo mało albo jest go niewiele, to w akcje jest takie prawdopodobieństwo, czy w pracę w organizacji włączają się pasjonaci, a to jest bezcenne. To są ludzie, którym nie tylko zależy na pieniądzach, ale chcą przede wszystkim coś zrobić. I proszę sobie, panie redaktorze, wyobrazić, że jeszcze dzisiaj miałem rozmowę telefoniczną z pielęgniarką, która pracuje na terenie Słubic, a która zajmuje się tak zwaną stomią. Pomaga pacjentom z tak zwaną stomią, uczy ich i zadeklarowała, czy zaproponowała również swoją pomoc w tym kierunku. Więc ja myślę, że naprawdę działania powodują to, że w przyszłości i pojawią się za nimi no, jakieś fundusze, to bardzo konkretne. Nie narzekamy, mamy darczyńców, mamy osoby, które chętnie wspierają, pozyskujemy 1%, ale są też i duże przedsiębiorstwa, które chciałyby w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu włączyć się w takie przedsięwzięcia. Dla wielu firm są to nowe możliwości, które odkrywają się przed takim na przykład przedsiębiorstwem transportowym, załóżmy. Dzisiaj są to już bardzo zamożni i bogaci ludzie, a gromadzenie pieniędzy nie jest już ich przede wszystkim zasadniczym takim priorytetowym celem. Oni chcą też na przykład pomagać i takich ludzi jest mnóstwo. To są firmy z Zielonej Góry, z Polski. Myślę, że można by było rozwinąć temat o temat tak zwanej filantropii. Tych ludzi jest coraz więcej. A pieniądz tak naprawdę ma wartość neutralną. Jak zaczynamy się nim posługiwać, to pokazuje tak naprawdę nie jaki on jest, ale jacy my jesteśmy.
No to skoro mówiliśmy już o pieniądzach, to powiedzmy jeszcze o ludziach, bez których ta fundacja no może miałaby poważne kłopoty.
No to ja zacznę od razu od mojej małżonki, Aśki. To jest rewelacyjna dziewczyna. Ona na każdym kroku mojej pracy w fundacji, wcześniej jeszcze w hospicjum domowym, bardzo mnie wspierała. Ja sam w którymś momencie zobaczyłem, jak bardzo mnie ta praca pochłania. Nie mogłem w tym samym czasie robić kilku rzeczy naraz. Asia mi bardzo pomagała, jest członkiem zarządu fundacji, moja mama jest członkiem zarządu fundacji, jest wspaniałą księgową, robi to doskonale. Uważam, że świetnie pracuje z dokumentami. Następną osobą bardzo ważną w moim życiu jest tutaj ksiądz Marek Kidoń. Marek Kidoń był jeszcze kilka lat temu 10-letnim dyrektorem. Przez 10 lat piastował urząd dyrektora Caritasu w naszej diecezji. Świetny facet, naprawdę można powiedzieć, że nasze relacje są dzisiaj przyjacielskie. Były momenty łatwe w fundacji, były momenty trudne w fundacji. Potrafiliśmy się jakoś nawzajem wspierać w tym wszystkim. Dzisiaj nadal pracujemy, to mnie bardzo cieszy i motywuje. Myślę, że ksiądz Marek mógłby powiedzieć to samo o mnie, nie boję się użyć takiego stwierdzenia. Są też inni ludzie, są to wolontariusze, pedagodzy, opiekunowie wolontariatów szkolnych. Dziś jest to naprawdę już dosyć pokaźna liczba osób. Mogę powiedzieć śmiało, że pracujemy już dzisiaj na terenie całego województwa.
Działacie na terenie całego województwa tak troszkę chyba w sposób niezamierzony, bo jednak Słubice są tym miejscem, gdzie zaczynaliście i gdzie właściwie koncentrujecie swoją działalność, ale czy podołacie, bo jeśli ta fala dobroci, tak to ujmę, rozleje się nawet poza województwo, czy będziecie w stanie nad tym wszystkim zapanować, czego Wam oczywiście życzę.
Panie redaktorze, opowiem Panu najświeższą historię. Spotkaliśmy się w domu osoby, która jest związana z show biznesem. To jest człowiek, z którym rozmawialiśmy na temat przyszłości Motylowej Akademii. Niech pan sobie wyobrazi, że tak jak teraz tutaj siedzimy, tak siedzieliśmy w trójkę ja, z mojej lewej strony siedział ksiądz Marek, naprzeciwko mnie siedział pan Romek. Obok, po lewej stronie znajdowało się okno, może jakieś pół metra, metr od nas. I w którymś momencie, kiedy rozmawialiśmy o Motylowej Akademii, za oknem na kwiatku wylądował motyl, paść królowej. Pięknie rozwinął skrzydła i towarzyszył nam podczas tego spotkania. Ja nie mogłem się powstrzymać, zaraz wszystkich uwagę zwróciłem na tego motyla. Niech sobie pan jeszcze jedno wyobrazi, że kiedy odwróciliśmy głowę w stronę okna, na oknie stała fotografia zmarłego brata tego człowieka, który odszedł przed kilkoma miesiącami na chorobę nowotworową, na raka, zmarł. Akurat tak się stało, że Marek sprawował obrzęd tego pogrzebu, stąd jakby sytuacja stała się sytuacją wyjątkową. Ja sobie od razu uświadomiłem, że patrzymy w przyszłość Motylowych podopiecznych przez pryzmat ludzi, którzy odeszli. I niech pan sobie wyobrazi, że chcieliśmy się również pochwalić tym, że się spotkaliśmy i pozdrowić jedną osobę. To jest osoba znana mieszkańcom Zielonej Góry. Nazwiska teraz nie powiem, zaraz się wyjaśni dlaczego. A mianowicie, kiedy ksiądz Marek wyjął telefon i chciał zadzwonić do niej, pożyczyć wszystkiego najlepszego i powiedzieć, w jakim gronie się spotkaliśmy, usłyszeliśmy w słuchawce płacz. I zamiast witaj Marku albo szczęść Boże, usłyszeliśmy Marek, jadę na chemię. Ja nie wiem, jak się to dzieje, ale uważam, że pewne rzeczy dzieją się za nas. Kiedy rozjechaliśmy się, po jakieś pół godziny zaczęliśmy się znowu zdzwaniać i człowiek z tego tak zwanego show biznesu, showman, zaproponował, ażeby został ambasadorem Motylowej Akademii. Będzie lobbował, będzie promował, będzie się starał włączać jak najmocniej. To się dzieje samo. Myśmy o nic nie prosili, o niczym nie rozmawialiśmy, nie ustalaliśmy niczego, to się dzieje po prostu samo. Takie jest życie, tak nas formuje. Ja bym chciał bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Zachód zachęcić do wsparcia działań naszej fundacji poprzez wysyłanie SMS-a. SMS będzie aktywny do 31 listopada, gdzie w treści możemy wpisać liść bez polskich znaków lub motyl. Jest to numer 72051. Wszystkie środki płynące z tego SMS-a zostaną przeznaczone na wsparcie podopiecznych hospicjów znajdujących się na terenie naszego województwa, a SMS o treści motyl będzie dedykowany motylowym podopiecznym.